Łukaszka Zmierczak. Dziś przy gorącym stole siedzę tylko ja. To wszystko oczywiście ze względu na Omikron. Postanowiłem zachować zasady sanitarne, nie kusić złego i moich gości dziś po prostu wydzwoniłem. W debacie będą dziś w takim razie telefonicznie uczestniczyły dwie wielkopolskie posłanki. Z jednej strony Jadwiga Emilewicz, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór. Witam serdecznie pani poseł.
Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Bardzo mi miło panią słyszeć, podobnie zresztą jak drugiego naszego gościa, posłanka Lewicy Karolina Pawliczak. Witam serdecznie na łączach pani poseł.
Witam serdecznie, dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór pani poseł i dobry wieczór państwu.
Podobrywczorowaliśmy sobie, zatem proszę państwa, no to jest taka pora, kiedy spokojnie zaczynamy się wyciszać, natomiast mi spokoju nie dają informacje mimo wszystko na temat statystyk omikronowych. Także ta nasza rozmowa telefoniczna jest jako pewnym symbolem tego, co się dzieje w tej chwili. Jest jednak zalecenie także dla urzędów państwowych między innymi, żeby przechodzić na pracę zdalną. Ja do końca zdalnie nie mogę wykonywać swoich funkcji, ale mogę przynajmniej moich gości trochę oszczędzić. I teraz tak, mam te statystyki, które są niepokojące, a z drugiej strony jest moim zdaniem pewien fakt, który świadczy o tym, że jest poważna sytuacja. Polityczny fakt to jest to, że premier Mateusz Morawiecki zaprosił na jutro całą opozycję na spotkanie dotyczące właśnie strategii i taktyki walki z koronawirusem, z piątą falą, której szczyt dopiero jest przed nami. No i ja trochę sprowokuję panie i zadam pytanie, może najpierw pani poseł Emilewicz, czy fakt, że premier w tym momencie zaprasza opozycję, a w poprzednich falach nie było to praktyką, może tych spotkań mógłbym policzyć nawet, nie wiem, czy dwa bodajże były takie spotkania, może jedno nawet. Teraz dosyć nagle informacja, że takie spotkanie będzie miało miejsce. Czy to zatem oznacza, że jest tak źle, że wszystkie ręce na pokład? To prowokacyjne pytanie jest pani poseł.
Panie redaktorze, może najpierw historycznie, to pamiętając jeszcze z okresu obecności w rządzie, to tych spotkań z opozycją było znacznie więcej niż
takich szerokich, dużych.
Odbywały się szerokie, duże, zaproszeni byli posłowie. Wszyscy, ja mówię o tej swojej części, za którą odpowiadałam, czyli o strategii wsparcia gospodarki w związku z ograniczeniami. Więc naprawdę tych spotkań było znacznie, znacznie więcej. Sama także pamiętam spotkania premiera z przedstawicielami opozycji, w których też uczestniczyłam i moim zdaniem było ich więcej niż dwa, ale może nie warto się tutaj licytować o liczbę tych spotkań.
Pani jest bliżej, więc ja się nie licytuję absolutnie.
Dlaczego to spotkanie jutro, jak uzasadniłabym, choć oczywiście nie rozmawiałam na ten temat z panem premierem, natomiast wydaje mi się, że dzisiaj przez Europę, akurat rozmawiamy w dniu, w którym wczoraj przez Europę przetoczyła się fala protestów. Francja, Paryż, prawda, Bruksela.
To jest taka weekendowa tradycja, powiedziałbym właściwie ostatnio.
Ale też powiedziałabym zmęczenie materiału, prawda? To znaczy, że wraz z zapowiedzią kolejnych ograniczeń, no jest wiele osób, które nie zgadza się na te ograniczenia, które mówi, że chce pomimo tego, że są dane dotyczące kolejnych zachorowań, kolejnego wariantu, to jednak ludzie są zmęczeni, chcą normalnie żyć, nic nie zgadzają się na ograniczenia. Więc ta fala przetacza się dzisiaj przez całą Europę. No i też oczywiście jesteśmy świadkami dużych sprzeciwów w Polsce dotyczących tego, czy powinniśmy ograniczać ruch obywateli, czy też wręcz przeciwnie, czy powinniśmy wprowadzać obowiązek szczepień, czy też nie. I myślę, że to jest dobry moment do tego, aby premier skonsultował się i zaprosił do rozmowy.
No ale my to stanowisko właściwie znamy od jakiegoś czasu mniej więcej. Wiemy, co każda partia mówi. Ja byłbym w stanie chyba z zamkniętymi oczami powiedzieć, jakie stanowisko zaprezentuje konkretny lider partyjny. Więc tak.
No, ja nie byłabym w 100% przekonana co do tego, co ogólnych sformułowań. Na pewno tak, ale już jeżeli chodzi w zakresie konkretnych rozwiązań, no do tego nie jestem przekonana, czy na przykład propozycja, bo brałam udział w Komisji Zdrowia, gdzie dyskutowaliśmy nad ustawą o możliwości weryfikacji statusu pracowników, czy są zaszczepieni, czy też nie, to tutaj nie było jednogłośności w zakresie, także nawet ci, którzy są zwolennikami, podobnie jak ja, tego, aby pracodawcy mogli weryfikować, to tutaj nie byli zgodni do nie wiem, ostatecznego brzmienia ustawy na przykład, więc chociażby o takich, chodzi o ogólnie poszczególnych, prawda, intuicji, jakie mamy w zakresie przekonań, w zakresie poszczególnych partii politycznych, to już konkretne rozwiązania nie są znane, więc chociażby dlatego warto, aby ta dyskusja się odbyła.
Czyli mimo wszystko nie traktujemy tego jakąś sytuację nadzwyczajną, bo statystyki są takie, że te 50 tysięcy jest przewidywane na ten tydzień zakażeń dziennie. Niektórzy mówią nawet o 60 tysiącach. No to jest chyba powyżej zdecydowanie możliwości naszego systemu opieki zdrowotnej.
No i to jest oczywiście ogromne ryzyko. Co więcej, to też myślę, w tych statystykach, to ja często powtarzam, że już nawet mniejsza o to, jak dużo mamy zakażonych osób dziennie, bo jak wiemy też, prawda, Omikron jest tą odmianą, która bardzo szybko się rozprzestrzenia, ale która też przynosi, przechodzi z mniejszej uciążliwości. Natomiast w tych statystykach to, co jest istotne, to wiemy ze szpitali, wiemy to ze szpitali poznańskich. Ci, którzy byli niezaszczepieni, chorują dużo częściej, dużo ciężej. Ci, którzy byli niezaszczepieni, to w tych statystykach częściej umierają. Więc
to też potwierdzał mi doktor Szczepan Cofta, którego gościłem jakiś czas temu w porannej rozmowie. O tym mówię. Natomiast mimo wszystko przy tak dużej liczbie zakażeń też jest zawsze ryzyko, że będzie więcej hospitalizacji. To jest oczywiste. Pani poseł Karolina Pawliczak na razie spokojnie czeka na to i bardzo dziękuję za to niewchodzenie sobie w słowo. Przy takiej rozmowie telefonicznej jest to oczywiście trudne, ale pani poseł, teraz ja panią z kolei sprowokuję, bo wy jutro się wybieracie na to spotkanie, ale już jeden z waszych liderów, Krzysztof Gawkowski, mówi, że właściwie lewica idzie na to spotkanie ze swoimi propozycjami programowymi. Jeżeli nie będzie zgody na te propozycje, to ona nie będzie już na takie spotkanie chodziła. No to tak na starcie to powiedziałbym, że troszeczkę wysoko licytujecie.
Tak, panie redaktorze, to znaczy staram się zachować spokój, spokojnie wysłuchując pani poseł, natomiast nie ukrywam, że trudno ten spokój zachować, bowiem widzimy, co się dzisiaj dzieje w Polsce i na świecie, jaka jest zachorowalność i tak jak pan redaktor powiedział, ja też potwierdzam, wszyscy to widzimy, ale też słyszymy, że w przeciągu kilku dni ta zachorowalność może dosięgnąć nawet 50 tysięcy osób dziennie, już nie wspomnę o umieralności, także dane są tragiczne. Natomiast Lewica ma jasne i konkretne stanowisko od samego początku, jeśli chodzi o kwestie związane ze szczepieniem, jeśli chodzi o sprawy związane generalnie z zabezpieczeniem i z tym, co się dzieje wokół pandemii. Być może to było na początku dość kontrowersyjne, ale dzisiaj chyba w tej sytuacji coraz więcej osób się przekonuje do obowiązkowości szczepień.
Chociaż są państwa, które odchodzą od tego, to tak gwoli porządku. Czechy na przykład zrezygnowały z takiego obowiązku. Tutaj się Irlandia, Wielka Brytania również.
No tak, panie redaktorze, ale my jednak mamy bardzo wysoki wskaźnik umieralności, jeden z najwyższych w Europie i na to też należy spojrzeć. Ja się odniosę do tego, co powiedział pan przewodniczący Gawkowski. Faktycznie zdecydowaliśmy się na to, żeby pójść. Pójdą przedstawiciele naszego klubu na to spotkanie, na zaproszenie pana premiera. Też potwierdzam, jak pani poseł wspomina, to już jest któreś z kolei spotkanie. Natomiast niestety obawiam się, że będzie to kolejne bezproduktywne niestety spotkanie, jakkolwiek to nazwiemy. Trochę wydaje mi się, że to będzie przeniesienie również odpowiedzialności na opozycję. No tli się może jakaś nadzieja, że coś z tego wyniknie, ale naprawdę bardzo nikła nadzieja. Pan premier zresztą sam wspomina o tym, że liczy na konstruktywne decyzje. Natomiast my póki co nie widzimy żadnych nowych rozwiązań. Przecież proszę państwa, na stole, tak jak wspomniałam, jest projekt ustawy Lewicy dotyczący obowiązkowych szczepień, ale mamy również projekt ustawy HOCA, tak zwanej ustawy HOCA, mówiącej o tym, że pracodawca ma możliwość sprawdzenia tych pracowników, którzy są zaszczepieni.
Mówiła przed chwilą pani poseł Emilewicz o tej propozycji,
no właśnie, i proszę zauważyć, co się dzieje. Prawo i Sprawiedliwość, tutaj odnoszę się do partii rządzącej, choć cała Zjednoczona Prawica w tym kierunku zmierza, że jednak mrugacie państwo i chyba warto się do tego przyznać mimo wszystko publicznie, pani poseł. Mrugacie państwo do antyszczepionkowców. Wiecie doskonale, że w tym środowisku jest część waszego elektoratu. Dlatego nie chcecie się zdecydować na to i w mojej ocenie jest to bardzo duża nieodpowiedzialność, bo przecież to jest odpowiedzialność właśnie za zdrowie, życie, bezpieczeństwo naszych obywateli, a w tym działaniu waszym jest Naprawdę
to nie. Zapytam panią minister Emilewicz, czy mrugacie pani minister rzeczywiście do antyszczepionkowców.
Myślę, że ja wielokrotnie na ten temat się wypowiadałam, więc tutaj ja naprawdę do nikogo nie mrugam. Moje stanowisko w tej sprawie jest jednoznaczne. Mam wielu przyjaciół lekarzy, którzy na pierwszym froncie walki z koronawirusem od pierwszych dni, gdzie nawet przytaczając te statystyki, one są nieubłagalne. Sama szczepiłam się wtedy, kiedy to tylko było możliwe i kiedy byłam dopuszczona do tego. Swoje dzieci zaszczepiłam od razu wtedy, kiedy taka możliwość się pojawiła, więc
ale
naprawdę ja nie mam wątpliwości.
Pani poseł, ale jest pani w mniejszości w takim razie.
I też nie mam wątpliwości co do tej ustawy, którą procedowaliśmy na Komisji Zdrowia, więc tutaj proszę wierzyć. Natomiast też oczywiście wiem, tak jak mówię, dlatego cytowałam na początku, czy też przywoływałam przykłady stolic zachodnioeuropejskich, gdzie ta dyskusja jest naprawdę bardzo, bardzo żywa i nie można jej nie zauważyć, prawda, że ona ma miejsce i to, że dzisiaj tej zgody w Sejmie i w Polsce do tego, czy się szczepić, czy nie ma, to też trudno tego nie zauważyć. I chociażby ja myślę, jakby nie nastawiałoby się tutaj, dziękując Państwu za gotowość przyjścia na to spotkanie jutro, to bardzo ważna, myślę, jest informacja, że tych punktów, których naprawdę nie pokrzykujemy na siebie z trybuny sejmowej, tylko staramy się rzeczywiście poważnie podejść do poważnych problemów społecznych, jest tak niewiele, że to bardzo cenne, że Państwo jutro na to spotkanie się wybierają i nie traktowałabym tego jako próby zrzucenia odpowiedzialności. Naprawdę to rząd jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób stara się mierzyć z tymi wyzwaniami, których w ostatnich czasach mamy bardzo dużo i nie są one zależne od nas. Mówię i o pandemii, i o granicy wschodniej, o cenach energii elektrycznej. To są rzeczy, którymi się musimy mierzyć, choć nie jesteśmy sprawcami te trudności, jakie się pojawiły. I dobrze, że jeżeli możemy z nimi o nich razem rozmawiać, bo też takie jednolite stanowisko polityczne różnych sił politycznych, ono także ma znaczenie dla opinii publicznej, więc to bardzo proszę nie mówić, że ona będzie próbą zrzucenia odpowiedzialności, że będzie bezproduktywne. Będzie produktywne, jeśli wszyscy będziemy chcieli, aby produktywnym było.
Proszę Państwa, to ja jeszcze... Pani poseł, bardzo
jeśli
proszę.
Mogłabym proszę się odnieść, bo Pani poseł dokładnie mówi oczywiście o tych szczepieniach. Ja rozumiem i wierzę w to, że Pani ma tutaj dobre zamiary i dobrą wiarę. Natomiast niestety Pani poseł, jest Pani z mniejszości. Przecież proszę zauważyć, jak się zachowuje Pani poseł Siarkowska, Pan poseł Kowalski i wielu innych posłów, którzy jednak bardzo mocno pokazują swoje stanowisko w odniesieniu do szczepień, do tego, że właściwie nie chcą nawet założyć maseczek. Proszę zauważyć, jaki to jest przykład, dając z góry i pokazując, jak to wszystko wygląda. Więc jeżeli nawet pani mówi o tym, że jest za, to pani reprezentuje po prostu mniejszość w swoim obozie politycznym.
Proszę Państwa, padło tam dzisiaj takie zdanie też, pani poseł Pawliczak mówi o tym, że nie widać żadnych nowych rozwiązań i tak dalej. Nie do końca chyba z tym się zgodzę, ze względu na to, że w piątek pojawiły się nowe zasady, nowa taktyka właściwie, którą rząd proponuje, jeśli chodzi o piątą falę koronawirusa. Dziś w Poznaniu był minister Adam Niedzielski. My też jeszcze raz pytaliśmy o te zasady, które mają dotyczyć między innymi aptek, w których będzie można darmowe testy antygenowe przeprowadzić. Nie wszystkie apteki. Podobno już w piątek mają się takie punkty pojawić na mapie polskich miast, miejscowości. Będzie można je realizować bez skierowania lekarza, ma to refundować NFZ. Jest także skrócony czas kwarantanny. I to, że każdy pacjent, który ma pozytywny wynik koronawirusa, ukończył 60. rok życia, ma być zbadany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, niezależnie od samopoczucia. Troszkę jest tych nowości. I zatem poproszę Panie o skomentowanie tego nowum, które proponuje nam resort zdrowia.
Ja mogę powiedzieć z doświadczenia, które tutaj mamy nawet, a nie tylko polityka i posła, że mój najstarszy syn, licealista, to już myślał, że od dzisiaj będą te darmowe szczepienia, ponieważ tam były wątpliwości w klasie, czy są, czy nie są.
Szczepienia?
Czy są, czy nie ma ich na kwarantannie. I właśnie wszyscy chcieli tam się przetestować w najbliższej liceum aptece, więc myślę, że to dobre rozwiązanie, że te testy będą powszechne, że będą łatwo dostępne i to, że będą refundowane, to pozwoli myślę też, no, to takie większe poczucie pewności, ale też stabilizacji, prawda, że pozwoli no, odizolować tych, którzy są naprawdę chorzy, od tych, którzy nie wyłączając życia społecznego, więc to bardzo dobre rozwiązanie, jeśli w ślad za tym dodatkowo jeszcze pójdzie opieka i dodatkowe badanie osób, które są pozytywne, bez względu na to, jak się czują, w sposób znaczący poprawia to walkę z koronawirusem bez konieczności tego, że te osoby, no kiedy stan zdrowia się pogorszy, trafią na oddziały, prawda? No to jest zdecydowanie za późno. Więc jakby ja projekt pochwalam, uważam, że to bardzo dobre rozwiązanie. No mam nadzieję, że uda się je po prostu zrealizować.
Pani poseł Karolina Pawliczak.
No ja uważam, że to są wszystko półśrodki. No oczywiście jakby doceniam to, że pan minister próbuje coś robić nowego. Natomiast no, to nie jest absolutnie w żaden sposób zabezpieczające działanie przed tym, co dzisiaj mamy. Zresztą tak jak mówię, wyniki świadczą o tym, w jakim stanie dzisiaj, jeśli chodzi o te kwestie związane z pandemią, jest nasz kraj. Ja uważam, że upowszechnianie i obowiązkowość tych szczepień jest w stanie zatrzymać pandemię. Pamiętajmy jeszcze o tym, bo to też warto zaznaczyć, że pan minister Niedzielski, mimo że również, tak jak pani poseł, bardzo konkretnie i wyraźnie wskazuje, że jest zwolennikiem szczepień, to jednak w swoim obozie politycznym ma również tą taką, bym powiedziała, bardzo słabą czy osłabioną pozycję polityczną. Bo przecież niejednokrotnie mówił o tym, że należy zaszczepić określone grupy zawodowe. Mówimy tutaj o choćby o nauczycielach, czy o mundurowych, czy osobach zatrudnionych w służbach mundurowych. Natomiast no, to wszystko spotkało się z dosyć dużym sprzeciwem, choćby pana ministra Czarnka. Także jeśli chodzi o spojrzenie obozu politycznego, to naprawdę rozjeżdża się ten państwa przekaz bardzo mocno. I tutaj no, nie ma o czym mówić. To ma również wpływ na to, że te decyzje są takie niespójne i to również wpływa na ten poziom dzisiaj pandemii w naszym kraju.
Ja bym jednak chciał jeszcze o konkrety z tych pomysłów, no bo szczepia to jest jedno, to jest jedna z dróg, no ale tych dróg jest sporo. Ja sam jestem zwolennikiem szczepień, zawsze to tutaj podkreślam. Również moje dzieci, jak tylko była taka możliwość, zostały zaszczepione. To nawet pierwszego dnia, kiedy to było, to chyba też o czymś świadczy. Natomiast no tak patrzę na te rozwiązania, które leżą na stole i pytanie jest następujące. Czy na przykład to ta sytuacja dotycząca tego, że każdy pacjent po 60 z pozytywnym wynikiem ma być zaszczepiony, nie może być jednak pewnego rodzaju problemem, bo na przykład lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego mówią, że w takiej sytuacji może się cały system opieki zdrowotnej rozjechać, dlatego że nie wystarczy lekarzy do tego, żeby się zajmować pacjentami z innymi schorzeniami, a ktoś po prostu może być w całkiem dobrym samopoczuciu, mimo że ma tę 60, no a lekarz dotrze do niego, bo musi, bo taki będzie obowiązek, ale nie na przykład do kogoś, kto z powodu innej choroby jest w znacznie większej potrzebie takiej konsultacji lekarskiej. To taka moja uwaga natury ogólnej. Pani minister, czy to jest przemyślane rozwiązanie?
No ja mówię, oczywiście nie odpowiadam za służbę zdrowia i nie będę dyskutować o tym, ilu mamy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, czy są.
No tak, można westchnąć tylko.
Prawda? No to tego nie jestem w stanie tutaj dziś powiedzieć. No zakładam, że Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia no te statystyki dokonało takich przeliczeń i taka gotowość jest. I ja nie wiem, czy to zawsze muszą być lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, czy gdzieś też ta służba wspierająca, czyli te pielęgniarki wyższego stopnia, czy to no, w sytuacji, w której jest kwestia sprawdzania tak naprawdę, w jakim stanie jest potencjalne zakażone, no to czy one tutaj też nie mogą służyć wsparciem. Ale tego nie wiem i nie będę oceniać. Oceniam ideę, sam pomysł jako dobry. Także wierzę, że tych statystyk ktoś dokonał.
Pani poseł Karolina Pawliczak, też pytam o kwarantannę, która jest skrócona do 7 dni. Minister Niedzielski mówi, że no, w tej sytuacji, skoro też omikron ma trochę inny rodzaj zakażania, jest jednocześnie mimo wszystko trochę łatwiejszy. No, jest to lepsze rozwiązanie. Też chodzi o to, żeby uniknąć lockdownu w gospodarce. Jak pani te rozwiązania ocenia?
Tak, oczywiście i w to wierzę, natomiast no to jest też również związane z tym, że za chwilę zacznie brakować rąk do pracy, prawda? My musimy spojrzeć na kwestie związane z pandemią, również pod kątem gospodarczym, pod kątem pracujących osób, firm, samorządów i całej gospodarki. Jeżeli dzisiaj mamy bodajże w granicach 900 tysięcy osób, które są na kwarantannie, no to proszę zauważyć, jaka grupa zawodowa, która jest wyłączona w ogóle z tej czynności, z działalności gospodarczej, z pracy zawodowej, więc to jest, uważam, bardzo słuszne. Natomiast, no, szanowni państwo, w ogóle na całą tą sprawę należy spojrzeć właśnie bardzo kompleksowo, bo tutaj podniesiony jest temat i bardzo słusznie, że przecież pozostałe choroby nie zniknęły, tak? I my dzisiaj mamy, no, potężną zapaść w systemie zdrowia, w służbie zdrowia, bo przecież poza tym, że oczywiście znaczna ilość osób hospitalizowanych, to jeszcze dodatkowo mamy przecież inne choroby onkologiczne, no wszelkie schorzenia, na które ludzie chorują i są niestety, jeżeli oczywiście jest taka możliwość, odsuwani w czasie, również mówimy o zabiegach, czy planowych, czy nieplanowych, to wszystko niestety, z tym się niestety zderzamy w dzisiejszej bardzo przykrej rzeczywistości. Ja jeszcze chcę podnieść jeden aspekt, o którym tutaj nie wspomnieliśmy, a też warto o tym mówić, czyli o Radzie Medycznej, która tutaj to część znakomita specjalistów odeszła z tego gremium, po prostu zbulwersowana tym, że te no, nie pomysły, bo może to jest złe słowo, ale faktycznie te zalecenia, które były przez część tych członków, która odeszła, podejmowane, nie były w ogóle brane pod uwagę przez rządzących. To też jest ważny aspekt całej tej sprawie i właśnie to, że ten kierunek, którym dzisiaj zmierza rząd, no nie jest właściwy, nie jest prawidłowy. Zobaczymy, co się wydarzy jutro, jakie będą, no nie tyle zalecenia, tylko założenia, a może pomysły pana premiera na dalszy rozwój sytuacji. Tak jak mówię, mam co do tego, no niestety, duże wahanie, że będzie to bezproduktywne spotkanie, no ale to wnioski będą jutro.
Ja dodam od siebie jeszcze, że między innymi w składzie tych gości, którzy będą na zaproszenie premiera debatowali, jest także nasza pańska posłanka Lewicy, Katarzyna Uberhan, jak wyczytałem. Pani posłanko, pani potwierdza, tak? Bo muszę wiedzieć, do kogo potem dobijać, jeśli chodzi o informacje z pierwszej ręki.
Będzie pani poseł Marcelina Zawisza, będzie pan poseł Tomasz Trela i pani Katarzyna Uberhan.
Czyli mam dobre informacje. Dodam może coś pozytywnego, bo pewnie warto jednak o tym powiedzieć. Choćby te wypowiedzi jednego z szefów WHO, który mówił, że jeśli przechorujemy tę piątą falę koronawirusa w postaci omikronu...
Prawdopodobnie możemy powiedzieć ostrożnie i powoli, że pandemię powoli mamy za sobą.
Pani minister, bardzo proszę powiedzieć to głośno i wyraźnie, czy jest na to rzeczywiście szansa?
No ja cytuję podobnie jak pan redaktor dzisiejszy, a mam się przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, także no, ja z dużą ostrożnością patrzę. Pamiętajmy o tym, że borykamy się już tak długo z pandemią. Kończy się jedna fala, przychodzi następna, więc myślę, że czekamy już na wiosnę, czekamy na poprawę warunków klimatycznych, które jak wiemy także sprzyjają temu, że kolejne fale wygasają.
Ja też tak myślę. Pani poseł, to jedno zdanko optymistycznie do Karoliny Pawliczak się zwracam. Myśli pani o tym, że omikron może przejść w tę fazę taką endemiczną i to rzeczywiście może być koniec koronawirusa? Wierzy pani w to?
Chciałabym bardzo w to wierzyć i powiem tak, no jestem z założenia optymistką i wierzę w to, że przyjdzie taki czas, że naprawdę pożegnamy pandemię, pożegnamy omikrona, pożegnamy koronawirusa, oby tak się stało i myślę, że tutaj jeśli chodzi o kwestie polityczne, to poza polityką, ponad polityką możemy mówić jednym głosem.
Cieszę się, że pani tak mówi. Ja dodam jeszcze, że jutro będziemy o tym, czy to rzeczywiście może być ostatnia faza i fala koronawirusa, rozmawiali z profesorem Andrzejem Puławskim z Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk. O 12:15 będzie gościł Wojtek Chmielewski w audycji w środku dnia. To jest audycja, do której państwo mogą zawsze zadzwonić i podzielić się swoimi informacjami, opiniami i zapytać także naszego eksperta o wiedzę Polskiej Akademii Nauk. To jest dosyć duża, to jest silny i mocny ośrodek. Zmieniam temat, bo nie tylko koronawirusem żyjemy. I też znów będę prowokował panie. Będę pytał o komisję śledczą w sprawie Pegasusa i nie tylko Pegasusa, bo ona ma mieć także takie rozszerzone zakres działania, dotycząc także inwigilacji w latach 2005-2021, mówiąc ogólnie, obejmuje ładnych kilka ekip rządowych i z różnych stron politycznej barykady. Pytanie, czy taka komisja powstanie, to zaraz będę kierował do moich dzisiejszych rozmówczeń to pytanie. Natomiast na dziś jest podpis ze strony właściwie całej opozycji. Podpisała się pod tym wnioskiem Koalicja Obywatelska, przynajmniej deklarowała. Lewica, PSL, Polska 2050, Konfederacja i Kukiz 15, które jest tutaj języczkiem uwagi, zdaje się, w tej całej sprawie. No i pytanie oczywiście prowokacyjne. Czy taka komisja jest nam potrzebna ze względu na powagę zagadnienia i na to, że wymaga ono innych wyjaśnień niż tylko to, którymi zajmują się organy uprawnione do tego? Czy też jest to teatrzyk polityczny, jak mówi obóz rządzący, i który służy tylko i wyłącznie do tego, żeby trochę się pogrillować w tej przestrzeni publicznej? Tym razem kieruję pytanie do posłanki Lewicy, Karolina Pawliczak. Pani ocena, czy to jest konieczne i czy nie będziecie jednak tym wszystkim próbowali rzeczywiście jakiegoś kapitału politycznego ugrać na tych sprawach podsłuchów, które gdzieś tam są ujawniane, mniej lub bardziej szczegóły. Szczegółów wiele nie znamy w tej sprawie tak naprawdę.
No, w mojej ocenie taka komisja śledcza w sprawie inwigilacji Pegasusem może naprawdę bardzo wiele wyjaśnić. Oczywiście no, nie unikniemy, tak jak pan redaktor powiedział, chociaż nie chciałabym używać takiego słowa teatru politycznego, bo raczej uważam, że komisja powinna skupić się na bardzo ciężkiej, konkretnej i merytorycznej pracy. Ale nie zmienia to faktu, że jest ona bardzo potrzebna w tej sytuacji, która się obecnie dzieje. To jest szokująca sprawa, że byli podsłuchiwani politycy i być może są nadal podsłuchiwani i do końca nie wiemy, ilu ich naprawdę było i jakie to były osoby, bo zaznaczam, że nie tylko politycy, a pamiętajmy też o tym, że działa już Komisja Senacka, która w mojej ocenie obserwuje te obrady, również będzie miała dość duże znaczenie w całej tej sprawie.
Pani minister Jadwiga Emilewicz, pani zdaniem taka komisja jest potrzebna i też w tym takim szerokim zakresie działania?
Ja nie wiem, czy komisja jest potrzebna. Ja mogę powiedzieć, no, jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości w zakresie wykorzystania technik operacyjnych, służb, jeżeli one były skierowane przeciwko opozycji, no to oczywiście one nie mogą mieć miejsca i te sprawy powinny być wyjaśnione. No, ja rozumiem, że bez względu na to, czy komisja będzie, czy jej nie będzie, no to sprawą no, zajął się osobiście premier. Premier zlecił wyjaśnienie tejże sprawy, więc ja najpierw chciałabym poczekać na to, aby odpowiednie służby w tej sprawie zabrały głos. Na razie słyszę te wypowiedzi różnych polityków i z naszej strony, ze strony koalicji, jak i ze strony opozycji. No i chciałabym usłyszeć, co na ten temat mają do powiedzenia właściwe i organy, prawda, i ci, którzy tę sprawę wyjaśniają. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadzorujący, ministrowie służby, to do nich w pierwszej kolejności należy wyjaśnienie nam, czy po pierwsze, bo mamy wątpliwość na kilku poziomach, prawda, samo nabycie Pegasusa, prawda, jego sposób, a następnie cele i działania operacyjne i wykorzystanie. No i tutaj ja nie mam wątpliwości, że jeśli istnieje podejrzenie wykorzystania przeciwko skierowanie służb, aktywności służb przeciwko opozycji, no to powinno być bezwzględnie wyjaśnione. No ja wierzę, że takie działania nie miały miejsca, no ale to tak jak mówię, w pierwszej kolejności czekam na zdanie i opinie nadzorujących służby. I wierzę, że one się pojawią.
Pani poseł, a jeszcze zapytam w takim razie, czy nie będziecie mrozili tego wniosku, bo marszałek Terlecki, wicemarszałek Sejmu powiedział, że takiego mrożenia raczej nie będzie i że po prostu jeśli trafi to pod obrady, to zapewne pójdzie pod głosowanie.
Mhm. No to już odpowiedź mamy, prawda? No to marszałek reguluje ruchem tutaj ustawi wniosków.
Pytam o klimat w klubie parlamentarnym, wie pani? Taką metapolitykę.
Jutro pojutrze będziemy się widzieć. Ja dzisiaj przed chwileczką wróciłam z Poznania. Weekend też miałam pracowity poselski, więc będziemy się widzieć z kolegami, koleżankami w Sejmie i pewnie jutro mogłabym więcej panu redaktorowi na ten temat powiedzieć, ale ale myślę, że no tak jasna deklaracja publiczna jest, no, jest oczywista, tak? To znaczy, że jeżeli taki wniosek jest podpisany i stanie do głosowania, to głosowanym będzie. Przy czym, tak jak powiedziałam, ja chętnie najpierw usłyszałabym wypowiedzi nadzorujących ministrów w tej sprawie, co zostało kupione i w jaki sposób było wykorzystywane, albo bo przede wszystkim cała kuchnia działalności służby tutaj nie jest niezbędna do tego, aby ją przedstawiać. Natomiast jeżeli rzeczywiście były jakiekolwiek działania operacyjne prowadzone przeciwko opozycji, no to przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość, jednym z postulatów, z jakim szło do wyboru w 2005 roku, no były kwestie niejasnego traktowania opozycji przez służby w połowie lat 90. I mnie jest trudno sobie wyobrazić, aby ci politycy, którzy byli przedmiotem tego typu praktyk, no na pewno dalekich od państwa demokratycznego, żeby podejmowali podobne działalności. Naprawdę trudno mi sobie to wyobrazić.
Jeśli mogę, to że jedno zdanie jeszcze dodać, ponieważ no ja przyznam szczerze, mam jednak mimo wszystko jakąś wątpliwość, może kilka procent wątpliwości co do decyzji Prawa i Sprawiedliwości w tej kwestii.
Dlatego, czyli nie jest pani pewna, tak? Czy to będzie poddane pod głosowanie?
Bo marszałek Terlecki dokładnie jeszcze nie powiedział na 100%. To, że państwo się tam spotykacie, prezydium, że będzie decyzja podejmowana chyba jutro w tej kwestii. Natomiast dość zaskakujące są słowa Pawła Kukiza, który powiedział, że jeśli marszałek Witek zamrozi ten wniosek o powstanie komisji śledczej, to on zamrozi również swoje głosowania wspólne z Prawem i Sprawiedliwością. I to jest dość ważne.
Aczkolwiek w piątek rozmawiałem z posłem Sachajką z Kukiz 15. Mówił, że z tego, co jego informacje, a rozmawiał też między innymi, negocjował również obok Pawła Kukiza z innymi ugrupowaniami, no to takiego zagrożenia nie ma. Tak on przynajmniej mówił.
Trochę to zabrzmiało, panie redaktorze, jak szantaż, ale no zobaczymy.
Dosyć polityka. To ciekawe, polityka, pani poseł. Tak, wiemy o tym dobrze. Ale zadam inne pytanie, bo teraz ja mam naszą taką moją, nie wiem, czy to mogę nazwać wiedzą dziennikarską, ale takimi podszeptami, które gdzieś do mnie docierają, o tym, że ta komisja może wcale nie być taka korzystna dla różnych polityków i to dotyczy polityków różnych opcji. Po pierwsze dlatego, że może się okazać, że przypadki podsłuchiwania czy kontrolowania w jakiś sposób polityków były po pierwsze za zgodą sądu, żeby jest na to kwit, a to wtedy jakby trochę zmienia sytuację, nie byłoby w tym nic nielegalnego, czyli jakby ten przedmiot by zniknął, ale druga sprawa, mogą wyjść bardzo nieciekawe wątki, typowo kryminalne, to jest moje jakby, nie wiem jak to nazwać, to nie jest żadna wiedza. To są takie plotki, które krążą wśród dziennikarzy i ona może dotyczyć ważnych polityków wielu ugrupowań polskich, nie tylko obozu rządzącego, ale także w dużej mierze opozycji. Jak ktoś to napisał, może się okazać, że to wołanie opozycji o powołanie komisji może być także jak błaganie karpi o przyspieszoną wigilię.
No, panie redaktorze, jeśli Jadwiga Emilewicz prowadzą działania operacyjne związane z jakimikolwiek posłami, czy to koalicji, czy opozycji, w związku z podejrzeniem jakimś, prawda, właśnie z zakresu prawa karnego, prawda, łamania prawa przez posłów, no to tutaj chyba nie mamy wątpliwości do tego, że służby z całą pewnością mają do tego, są w prawie, podejmując takie działania. Więc jeżeli mówimy o takim zakresie czasu, to też jest, myślę, powiedzieliśmy na początku, że Komisja do Spraw Pegasusa, no tego co wiemy, a to zdaje się potwierdzał także ostatnio pan prezes Marian Banaś, jeżeli mówimy o zakupie tego systemu operacyjnego, to mówimy o latach, no na pewno nie od 2005 roku, prawda, tylko to mówimy o tych ostatnich latach, bo wiemy, że ten zakup został dokonany przez Fundusz Sprawiedliwości, więc to wtedy nie mówimy o Komisji Sprawy Pegasusa, tylko jak rozumiem wszelakich działań służb.
Tym mówi Paweł Kukiz. Taki zakres przedstawia przynajmniej, teoretycznie. Mhm. Pod tym jest wniosek też chyba opozycji, zdaje się, Platforma Lewica też się zgodziły na te lata 2005-2021.
Tak.
Karolina Pawliczak?
Ja potwierdzam, tak, oczywiście. Ten wniosek, pamiętajmy, że na początku obejmował trochę skrócony czas, natomiast faktycznie, jeżeli już ma to być porządnie zrobione, to w tym wydłużonym okresie politycznym, tak to nazwijmy. Uh-huh. Natomiast ja chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, tak jak pan redaktor wspomniał, no z podsłuchami to nie jest tak prosto. Podsłuch można założyć na wniosek prokuratora za zgodą sądu oczywiście, jest postanowienie sądu na to, więc to nie jest tak, że ktoś sobie chce, wymyśli i założy posłów, bo to jest po prostu nielegalne. I to jest pierwsza sprawa. Druga kwestia w tym temacie przejrzystości, że ja tak uważam, że jeżeli ktoś jest człowiekiem prawym, nie ma nic na sumieniu, to i nie powinien się obawiać takiej komisji. Te obawy są zdecydowanie bezprzedmiotowe, a jeżeli ktoś się zawinił i ma coś na sumieniu, odwrócę trochę te słowa, to i może mieć obawy co do tego, jak komisja przeprowadzi daną sprawę w jego temacie. Natomiast ja też mam wątpliwość tak w odniesieniu do tego Funduszu Sprawiedliwości i my to od początku artykułujemy, że ten system absolutnie nie powinien być z tego funduszu zakupiony. Pamiętajmy, że to kosztowało ponad 25 milionów złotych. Są niebagatelne środki i na ten cel, jeżeli oczywiście taki był cel i zakupiono ten system, to zdecydowanie z innych środków, a nie z Funduszu Sprawiedliwości, który miał służyć przede wszystkim pomocy ofiarom przemocy.
Proszę Państwa, to w takim razie ten temat jest rozwojowy. Jak rozumiem, jutro będzie troszeczkę na ten temat więcej. To też jest zapowiedź, tutaj przed chwilą padła z ust pani poseł Emilewicz. Na ten temat wiadomo, czy w jaką stronę to w ogóle pójdzie, czy będzie to głosowanie itd., itd. Jeszcze parę minut.
No tego dziś nie wiemy. Tego dziś nie wiemy. Tak. Jeszcze jutro będziemy wiedzieć więcej, myślę, i po spotkaniach klubowych, wewnętrznych i pewnie po spotkaniach politycznych międzyklubowych.
No to mamy niejasność co do tego.
Zgadzamy się co do jednej rzeczy. Myślę, że ta sprawa powinna być wyjaśniona dla przejrzystości, jasności też tego, w jaki sposób działają w Polsce.
Czy pani by podniosła rękę za komisją, gdyby było takie głosowanie?
Ja najpierw czekam na wyjaśnienie, bo zawsze dla mnie to jest najistotniejsze. Na wyjaśnienie, tak jak mówiłam już, powtórzę jeszcze raz, ministra, w tym przypadku przede wszystkim ministra spraw wewnętrznych i administracji, abyśmy się coś więcej na ten temat dowiedzieli. Myślę, że on tutaj jest największym źródłem informacji, bo na pewno też on jest najbardziej zainteresowany w tym, aby wyjaśnić sprawę sposobu działania służb mu podległych. I na pewno, znając pana ministra, nie sądzę, aby był to człowiek, który dopuszcza do tego, aby jakiekolwiek nielegalne praktyki były stosowane przez służby. Więc najpierw tutaj jestem przekonana, że wszyscy chcemy jednej rzeczy, tutaj ponadpolitycznie, aby ta sprawa została wyjaśniona, bo to jest w interesie polskiej demokracji, żebyśmy tutaj co do tego, jak działają polskie służby, nie mieli żadnych wątpliwości.
Ja jeszcze tylko dodam, pani redaktorze, ponieważ jest to też taka informacja dość nowa, że posiedzenie Sejmu będzie prawdopodobnie w systemie hybrydowym, zatem te osoby, które nawet nie będą mogły z różnych przyczyn, często zdrowotnych, przybyć na posiedzenie, będą mogły zagłosować, więc jest pełna mobilizacja sił, myślę, że ze wszystkich stron, ale tutaj głównie ze strony Prawa.
O ile wniosek będzie oczywiście poddany pod głosowanie, bo to cały czas. Tak, człowiek, przedmiot pracy tej komisji wydaje mi się trudny do przeprowadzenia, no bo jak sobie na szybko liczę 16 lat działania służb specjalnych, to muszą być tony materiałów. Jestem ciekaw, jak to w praktyce wyjdzie, no ale to tak tylko na boku. Krótko jeszcze bardzo chciałbym, żebyśmy trochę poplotkowali o szorstkiej przyjaźni na opozycji. Skoro mówiliśmy tyle o rządzie, to teraz na chwilę prawem takiej jednak mimo wszystko symetrii pozwolę sobie zapytać o to, co się dzieje na linii Platforma Obywatelska, głównie Donald Tusk i Lewica. Kiedyś była szorstka miłość Leszka Millera, czy przyjaźń Leszka Millera i Aleksandra Kwaśniewskiego. Teraz mam wrażenie, że Donald Tusk upatrzył sobie całą opozycję i właściwie usilnie mówi, że w przyszłej kadencji parlamentu może ona nawet pójść, że możecie pójść, pani poseł, w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. I to jest wprost wyartykułowane przez szefa Koalicji Obywatelskiej.
Ja mogę powiedzieć w swoim imieniu, panie redaktorze, pani poseł, szanowni państwo, że absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby Lewica w jakiejkolwiek koalicji szła z Prawem i Sprawiedliwością w przyszłości.
No, to sobie wyobrażam.
Jakkolwiek to miałoby wyglądać. Natomiast zjawisko szorstkiej przyjaźni faktycznie w polityce dominuje od wielu lat. Zresztą po prawej stronie, nie chcę przerzucać teraz tematu na tą część sceny politycznej, ale faktycznie ta ta szorstkość jest bardzo duża i to widać w różnych kontekstach, jeśli chodzi o wystąpienia polityków po prawej stronie sceny politycznej. No i pewnie tutaj po tej stronie opozycyjnej też to da się zauważyć. Natomiast ja chcę powiedzieć jedno. Bez względu na to, jaka ta szorstkość dzisiaj jest, no jedyną szansą na to, żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość, to jest skonstruowanie dobrego, wspólnego programu i porozumienie na opozycji.
Co to znaczy, pani mówi o jednej liście wyborczej?
Ja nie mówię, panie redaktorze, od razu uprzedzam, o wspólnej liście. Absolutnie dzisiaj na to wszystko jest zdecydowanie za wcześnie. Nie mówię o jakimś wspólnym bloku, ale mówię o szukaniu porozumienia, szukaniu takiej konsolidacji nad poszczególnymi wspólnymi punktami programowymi, a jest ich bardzo dużo, bo społeczeństwo od nas tego oczekuje. Ja ciągle mam kontakt czy w biurach poselskich, czy bezpośrednio z ludźmi, którzy przychodzą, mówią, pokazują również określone kierunki. Warto absolutnie się temu wszystkiemu przysłuchiwać i jedyną drogą na to, żeby pokonać, zresztą w aspekcie obecnie obowiązującego ordynacji wyborczej, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę, to jest stworzenie silnej, opozycyjnej, nie listy, ale bloku wspólnego spojrzenia na przyszłość. I to jest dzisiaj
blok, lista, jak zwał, tak zwał, chociaż wybory do Europarlamentu, tu akurat Koalicja Polska PSL mówi, że to tak średnio wyszło.
No ale, blok senacki wyszedł dużo lepiej i to jest też dość ważne doświadczenie.
Ale to też inna ordynacja, to tak przy okazji
tak, to
powiem.
Prawda, to prawda.
No ale tutaj jedną pani rzecz warto powiedzieć, że ja mam wrażenie, że ten pewien, jak jeśli pamiętamy Witkacego, to specjalna pigułka, którą miał być na podniesienie z powrót Donalda Tuska, no chyba i działanie powoli się wyczerpuje. To znaczy, jeżeli Donald Tusk...
Specjalna pigułka na podniesienie, ciekawe określenie.
Sięga, to były pigułki Binga, jeśli dobrze pamiętam, u Witkacego.
Ma pani rację.
Podniesienie w sondażach, to ona też doszła już do swoich granic.
Pani dlatego, poseł przed 22 ma takie myśli. To
ja... Nie, to z Witkacego. To literackie.
Tak, dlatego Donald Tusk odwołuje się tutaj, no, zaczyna kąsać z swoich kolegów opozycyjnych, szukając chyba sposobu na to, żeby w ogóle jeszcze wzbudzić zainteresowanie, czy to sobą, czy opozycją, bo jak widzimy, no pomimo właśnie tego już przyjazdu, prawda, legendarnego na białym koniu pod koniec wakacji, no, udało się, rozumiem, podnieść sondaże dla Koalicji Obywatelskiej do około 20%. Tyle, nic więcej się
pani minister, a czy pani sobie...
A właściwie są wpadki, bo nie tylko kąsanie lewicy, ale i znowu jakaś przyspieszona jazda na hulajnodze gdzieś tam, także...
Bądźmy tacy drobiazgowi,
to
pani...
Pani minister.
Ale pani minister, ja zapytam o jedną ważną rzecz. Czy pani z kolei wyobrażałaby sobie koalicję z Włodzimierzem Czarzastym, jego ugrupowaniem?
Nie,
i Robertem Biedroniem, no bo to jest właściwie są współprzewodniczący partii.
Ta polska lewica dzisiaj jest takim tak wielobarwnym pejzażem, że trudno ją określić, bo od powiedzmy tych nurtów tradycyjnych lewicowych związanych z zabezpieczeniem pracy, zwłaszcza tego rynku pracowniczego, no po lewicę światopoglądową, a one się nie spotykają. One się dzisiaj, no też zgodnie z taką polską tradycją, one się za ręce nie trzymają i nie trzymały ciągle. Historycznie to zupełnie inne ugrupowania, prawda? Więc trudno mi sobie wyobrazić, jak widać też te pęknięcia na lewicy, w dyskursie lewicowym też je widzimy wśród członków lewicy, więc taka koalicja wydaje się dość mocno egzotyczna.
Sama dwupartia właściwie jeszcze się dociera, tak? To też możemy pewnie powiedzieć.
Ja absolutnie wykluczam taki...
Karolina Pawliczak. Pani...
Ja absolutnie wykluczam taki mariaż, tu w ogóle nie wchodzi to w grę.
A z Donaldem Tuskiem po takich niemiłych słowach, jakie wypowiada?
Ale jeszcze do końca, panie redaktorze, od światopoglądu, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, o prawicę, od światopoglądu, po sferę gospodarczą, społeczną, równość, tolerancję, otwartość, wszystko nas tutaj dzieli absolutnie.
Gospodarczo was tak...
Nie wchodzi w grę, jeśli chodzi o temat jakiegokolwiek wspólnego koalicyjnego, czy... nawet nie chcę tego inaczej nazywać, bo nie ma mowy i mówię to w swoim imieniu, ale też wielu innych moich koleżanek i kolegów, którzy jasno deklarują takie stanowisko. Natomiast tak jak wspomniałam, no do wyborów jest jeszcze trochę czasu. Każda z partii zabiega o swój elektorat, o rozszerzenie elektoratu.
No właśnie, pani poseł.
To się odbywa w różny sposób.
To ja już kończąc i puentując.
Jedno zdanie ostatnie.
Proszę.
Szacunek, tolerancja, życzliwość do współpartnerów politycznych to jest bardzo ważne, istotne. To procentuje.
A ja pozwolę sobie tylko
i tak powiedzieć. O te wartości zabiegamy również, żeby państwo czasami je wdrażali w życie, w Sejmie. To myślę, że byłoby nam wszystkim, mówię wszystkim, nie tylko posłom, ale i Polakom znacznie lepiej.
A ja dodam tylko od siebie, że do wyborów, jak powiedziała pani poseł Pawliczak, dużo czasu, a tu się nie takie rzeczy działy w tym kraju. I ja jestem w stanie we wszystko, mimo wszystko, uwierzyć. Jadwiga Emilewicz, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, Karolina Pawliczak, Lewica, posłanki Wielkopolskie, były gośćmi przy gorącym stole. Bardzo panią dziękuję za rozmowę. Spokojnego wieczoru.
Bardzo.
Państwu również spokojnego wieczoru życzę. Dobranoc.
Dobranoc.